zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Naszym dzisiaj gościem, komentatorem jest ksiądz dr Marcin Zieliński, Instytut Nauk Biblijnych KUL, którego serdecznie witamy i zapraszamy już do modlitwy na samym początku. Niech wstąpi Duch Twój, niech ten śpiew będzie naszą modlitwą. Pierwsze czytanie, które dzisiaj chcemy rozważać, to czytanie z Księgi Rodzaju, przypomnę, na 27 niedzielę zwykłą. Pan Bóg rzekł: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie ptactwo powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby się przekonać, jaką da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwę wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym, wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale dla człowieka nie znalazł odpowiedniej mu pomocy. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a w miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Oto słowo Boże.
Dzisiejsze pierwsze czytanie podkreśla bardzo mocno, że moment stworzenia kobiety był momentem szczególnym i praktycznie całe to opowiadanie jest podporządkowane temu wydarzeniu. O stworzeniu mężczyzny mówi się bardzo krótko w tym opisie, Natomiast całych sześć wierszy tekstu hebrajskiego jest poświęcone stworzeniu kobiety. I to podkreśla, że ten moment jest rzeczywiście wyjątkowy, też ze względu na fakt, że w całej literaturze antycznej Bliskiego Wschodu trudno byłoby znaleźć podobny opis. Opis stworzenia kobiety, opis, który jest dedykowany tylko i wyłącznie stworzeniu tej kobiety. Poświęca mu się bardzo dużo miejsca. Pierwsza taka uwaga odnosi się do tego stwierdzenia: Boga nie jest dobrze. Bóg wcześniej zawsze jest zachwycony całym tym światem, pięknem stworzenia. W pewnym momencie dostrzega pewien brak. Nie jest on związany z grzechem, dlatego że w tym momencie jeszcze grzech nie nastąpił, a to jest moment takiego napięcia. Widać tutaj pewien brak, proces tworzenia się, proces stworzenia nie jest jeszcze zakończony i w tym momencie oczekujemy na jeszcze jeden ruch Boga. To będzie stworzenie kobiety, które jest przedstawiane jako ukoronowanie całego procesu. Mężczyzna Adam odkrywa, że bycie samotnym jest bardzo trudnym doświadczeniem. Nie jest dobrze, żeby rzeczywiście był sam. My, patrząc na ten tekst z perspektywy Nowego Testamentu, też możemy sobie uświadomić, że jesteśmy stworzeni na obraz Boga, który zawsze funkcjonował odwiecznie jako Trójca. I tam ta relacja miłości między osobami Trójcy była niezwykle żywa. Jeżeli my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, mamy również taką potrzebę wchodzenia w relacje. Pragniemy zwracać się do kogoś, okazywać mu swoją miłość, czekać na odpowiedź, cieszyć się zainteresowaniem. Jesteśmy istotami, które są stworzone właśnie w ten sposób, aby żyć w większej społeczności. I dlatego Adam czuje się samotny. Proces tworzenia, nadawania imion zwierzętom to jest też taki moment oczekiwania, żeby w pewnym momencie Bóg stworzył kobietę. I on też tworzy ją w sposób szczególny, właśnie z żebra, z boku, z okolicy, która jest bardzo bliska sercu, żeby podkreślić, że między istotą, kwintesencją kobiety, a istotą, kwintesencją mężczyzny jest tak naprawdę ogromna zbieżność. Oni są po prostu identyczni, tacy sami. I w tym momencie, kiedy Pan Bóg przedstawia mu tę niewiastę, mężczyzna Adam doznaje takiego zachwytu. Cieszy się najpierw z tego, że rzeczywiście ta osoba, która jest obok niego, jest taka sama, że ona jest rzeczywiście do niego niezwykle podobna. A druga rzecz, która napełnia go też wielką radością, to jest fakt, że on z tą kobietą może wchodzić w głęboką relację, że to jego pragnienie bycia blisko drugiej osoby rzeczywiście zostaje spełnione. Kobieta nie jest tylko i wyłącznie pomocą, bo czytając ten tekst tak pobieżnie możemy pomyśleć sobie, że Pan Bóg stworzył kobietę jako tylko i wyłącznie pomoc, czyli kogoś, kto w momentach trudnych przydaje się jako taka osoba, której można zlecić pewne rzeczy, zmusić ją do zrobienia pewnych rzeczy, czy nakazać jej uczynienie pewnych rzeczy. Tymczasem ta pomoc, słowo hebrajskie, ono się także może odnosić i bardzo często odnosi się też do pomocy, której udziela nam Bóg. I to nie jest taka zwykła pomoc, to nie jest pomoc, której udziela nam niewolnik, ale to jest objawienie się Bożej życzliwości, objawienie się życzliwości jako takiej. Ktoś, kto jest mi życzliwy, kto jest blisko mnie, po prostu mnie wspiera na różne sposoby, swoją obecnością, pomocą konkretną, doświadczeniem łaski i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym momencie ta kobieta nie jest pomocnicą czy mężczyzny, to nie jest jego pomoc, ale to jest jego towarzysz, ktoś, z kim będzie mógł dzielić życie. I tu szczególne też jest to właśnie podkreślenie bardzo mocne jedności. Kość z moich kości, ciało z mojego ciała. I komentarz, który potem dołącza redaktor, który mówi: dlatego, z tego właśnie powodu, ponieważ mężczyzna i kobieta są nierozwiązani tym nierozerwalnym węzłem, on, mężczyzna, będzie potem opuszczał swoją matkę, z którą łączy go przecież więź z rodzenia, więź krwi. On będzie opuszczał swoją matkę po to, żeby się połączyć z kobietą, z którą łączy go, wydaje się, więź jeszcze głębsza, jeszcze mocniejsza. Tak mocna, że stają się jednym ciałem. Ten projekt zamierzony przez Pana Boga na samym początku, on również pojawi się w Ewangeliach, kiedy Jezus, patrząc na praktykę, sposób życia, jakby upomni się o to, co było na początku. Będzie prosił o to, aby wrócić do tego, co Bóg na samym początku przekazał ludziom.
drugie czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, widzimy Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci. Przystało bowiem temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem Chrystus, który uświęca, jak ludzie, którzy mają być uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazwać ich braćmi swymi.
Czytanie z listu do Hebrajczyków jest osadzone w kontekście szerszej rzeczywistości, pięknego tekstu, który podkreśla przede wszystkim kapłaństwo Chrystusa, wyjątkowy charakter tego kapłaństwa, a także szczególny wymiar tego nowego przymierza, które Bóg zawarł z ludem, z Kościołem. I czytając te fragmenty, dzisiaj widzimy tego Jezusa, który jest przedstawiany jako ten, który wycierpiał szczególne rzeczy dla osób, które kocha. Szukamy jakiegoś tematu, jakiejś myśli, która by łączyła te wszystkie czytania. Kontekst czytań niedzielnych, on w naturalny sposób kieruje nasze myśli ku małżeństwu, ale możemy też wybrać sobie jako taki motyw przewodni, który łączy te czytania, motyw jedności. To jest też ciekawa rzecz, że w tym krótkim tekście Jezus, który doświadcza wcielenia, który ogłaca się ze swojej chwały, który cierpi, który przyjmuje tę trudną wolę Pana Boga, żeby rzeczywiście umrzeć za wszystkich ludzi, w pewnym momencie zostaje wywyższony. Ale dlaczego to robi? Dlaczego uświęca tych wszystkich ludzi? Bo z jednego są wszyscy. Chcę podkreślić, że autor chce podkreślić, pragnie podkreślić, że rzeczywiście jesteśmy braćmi, że Jezus jest naszym Bogiem, ale też jest naszym szczególnym bratem, tym, który nas reprezentuje przez Bogiem, bo my wszyscy od tego Boga pochodzimy. Jako istoty ludzkie jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. I to znaczy, że mamy wszczepione w nas pragnienie bycia blisko Boga, jesteśmy na tego Boga otwarci. Jesteśmy tak stworzeni, że poszukujemy wspólnoty, ponieważ Bóg jest komunią miłości, my również tej komunii miłości potrzebujemy i jej poszukujemy. Tekst dzisiejszy mówi nam, że wszyscy ludzie razem z Jezusem, że z jednego są wszyscy. Dlatego z tej przyczyny nie wstydzi się nazywać chrześcijan swoimi braćmi. Odkrywamy tutaj jeszcze jeden bardzo ważny wymiar takiej głębokiej jedności z Bogiem, bo sama więź małżeńska, sama więź miłości, ona również ma w sobie taki boski wymiar. To, że potrafimy kochać, to, że nasze serce zwraca się ku innym osobom, jest związane z tym, że zostaliśmy obdarzeni przez Boga szczególnym darem i jesteśmy w stanie tym darem się dzielić. Jesteśmy w stanie obdarzać innych ludzi miłością. I to się odnosi do małżeństwa, ale w szerszej perspektywie, w perspektywie zbawienia, w perspektywie raju, ono się będzie odnosić naprawdę do wszystkich ludzi. Wtedy odkryjemy rzeczywiście, że jesteśmy braćmi, bo mamy jednego Boga. Jezus cierpiał za nas wszystkich i będziemy doświadczać tej właśnie jedności, tej niepodzielności. Najpierw z Bogiem, bo nie będzie już rzeczywistości grzechu, który został zniszczony, odkupiony i będzie panowała miłość. I tu widzimy znów tego Jezusa, który jest ukazywany jako ten, który tego wszystkiego dokonał. Bez Jego ofiary, bez Jego poświęcenia nie bylibyśmy w stanie odkupić naszych grzechów, nie bylibyśmy w stanie dokonać ekspiacji. On natomiast dokonuje tej ekspiacji, dlatego że jest jednym z nas, że łączą Go z nas więzy miłości i pragnie dla każdego z nas się poświęcać. Więc odkryjmy jeszcze raz to, co ten krótki fragmencik z listu do Hebrajczyków chce zaakcentować. Jezus przechodzi przez wiele trudnych momentów, cierpi, doświadcza kenozy, doświadcza wywyższenia, doprowadza wielu ludzi do zbawienia. Dlaczego? Bo rzeczywiście traktuje nas jako braci. Jesteśmy tymi, którzy pochodzą od Boga i Bóg rzeczywiście pragnie się pragnie troszczyć o się, o każdego z nas.
Przed nami Ewangelia według świętego Marka. Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam nakazał Mojżesz. Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze zapytali go o to. Powiedział im, kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jako dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
Żeby dobrze odczytać tę nowość, którą Jezus proponuje, a która znajdowała się już na pierwszych stronach Biblii, musimy poznać troszeczkę kontekst tej perykopy i sam kontekst kulturowy. Ponieważ w czasach Jezusa zarówno Żydzi, jak i Grecy, a także Rzymianie generalnie akceptowali rozwód jako taki. Jeżeli chodzi o Żydów, to już w Księdze Powtórzonego Prawa w 24 rozdziale mamy taki tekst, który mówi, że gdyby mężczyzna poślubił kobietę i okazało się, że znajdzie w niej coś odrażającego, może jej napisać list rozwodowy i może ją odesłać. Jedyne ograniczenie to jest takie, żeby potem jeszcze raz tej kobiety nie poślubiać, ale zakłada się, że mógłby poślubić kobietę inną. Nie tę samą, którą odesłał, ale inną tak. I mamy też różne świadectwa, między innymi Żydów żyjących na wyspie Elefantynie w Egipcie, którzy stworzyli tam taką prężną wspólnotę, zostały po nich różne świadectwa. Mamy już świadectwa z V wieku, które mówiły wyraźnie, że taka możliwość istniała, że mężczyźni opuszczali, rozwodzili się z kobietami, nawet kobiety mogły z takimi inicjatywami występować. Więc zjawisko odsyłania kobiety listu rozwodowego jako takiego było znane. Niektórzy badacze Ewangelii Świętego Marka mówią, że początek tej Ewangelii, kiedy zaczniemy ją analizować, że on jest tak jakby troszkę niezgrabny, dlatego że pytanie, które zadają Jezusowi, wydaje się być wręcz banalne. Przecież wszyscy wiedzą, że w tamtych czasach mężowi wolno było oddalić żonę. Takie były zwyczaje żydowskie, a Jezus był postrzegany jako jeden z nauczycieli. Tymczasem można to też tak interpretować, że słyszeli już w pewnym momencie o nauczaniu Jezusa, o nowości, po prostu chcieli w pewnym momencie sprawdzić, czy rzeczywiście te pogłoski, które słyszeli, są prawdziwe. Czy wolno oddalać żonę, czy nie? I gdy zadają Jezusowi to pytanie, on odsyła od razu do Pisma, do prawa. Mówi, co wam powiedział Mojżesz? I okazuje się, że na początku ta sytuacja, ona była naprawdę dobra. Rozwiązania były dobre. My często mamy takie przekonanie, często słuszne, że wraz z rozwojem objawienia postępujemy w mądrości, więcej wiemy, więcej odkrywamy, jesteśmy coraz bliżej Pana Boga. Ale są też takie przypadki, takie historie, które pokazują, że pewne rzeczy na początku były idealne, ale potem w pewnym momencie uległy zepsuciu, takiej degradacji na skutek ludzkich słabości, ludzkich grzechów. I to jest nie tylko historia samego grzechu, ale także właśnie historia małżeństwa. Ten pierwszy sakrament, protosakrament, jak go nazywał Jan Paweł II, ten, który zaistniał przed chrztem, przed Eucharystią, przed wszystkimi innymi, w pewnym momencie jest traktowany nie jako szczególny znak, który podkreśla tę więź jedności między kobietą i mężczyzną, ale jako zobowiązanie prawne, które można zawiązać, można zawrzeć, ale można też rozwiązać, można z tego małżeństwa zrezygnować. Więc to pytanie, które zadają, jest naprawdę pytaniem bardzo istotnym w tym kontekście, bo odpowiedź, której udziela Jezus w oparciu o Biblię, ona rzeczywiście zmienia zupełnie mentalność tamtych czasów i jest taką bardzo istotną nowością, jeżeli chodzi o generalne nauczanie. Jezus mówi, Mojżesz pozwolił wam pisać listy rozwodowe tylko i wyłącznie ze względu na waszą zatwardziałość. Czyli moment grzechu tutaj i pewne takie sytuacje, które pojawiały się często, spowodowały jakby rozluźnienie tej normy. Ale Pan Jezus wraca do początków, wraca do korzeni, wraca do początku. I znów mamy tutaj słowo, które słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Oni łączą się, tworzą jedno ciało. Z tego powodu mężczyzna opuszcza swojego ojca, opuszcza swoją matkę i łączy się z tą kobietą na zawsze. I to, co Jezus doprecyzowuje, to nie są już dwie istoty, ale one stają się jakby jednym bytem, jednym ciałem. Oczywiście to nie jest tak, że te dwie osoby zlewają się w jedno, ale ta rzeczywistość miłości, ona czyni ich taką jednością, jak mamy to w przypadku Trójcy Świętej, że mówi się o jedności Trójcy, ale też wyodrębnia się osobę, że ta więź miłości jest takim niezwykle mocnym spoiwem. Jezus mówi, są jednym ciałem, podkreśla jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, która pojawia się także w Księdze Pieśni nad Pieśniami, kiedy się medytuje nad ludzką miłością, tam się podkreśla taki tajemniczy, misteryjny charakter miłości. Dlaczego mężczyzna zakochuje się w pewnej kobiecie? Jest tysiąc innych obok, a on wybiera właśnie to. I czyli tłumaczyli wtedy sobie, że ta miłość jest takim szczególnym znakiem Pana Boga. To, że się zakochał, to znaczy, że on uczestniczy w takim szczególnym darze, który Bóg zesłał mu w nieba. I skoro jest to dar Boga, to my tego daru w żaden sposób nie możemy zaprzepaścić. Nie możemy rozdzielać czegoś, co zostało przez Boga złączone. I w tym momencie Jezus mówi bardzo wyraźnie, małżeństwo zawarte przez ludzi przed Bogiem, objawienie się tej miłości, zaproszenie do tej ludzkiej miłości, także Boga, cementuje ten związek i czyni go nierozerwalnym przed Bogiem. Nie są już dwoje, ale jest to jedno ciało. I potem uczniowie, którzy wsłuchiwali się w te słowa, też zdziwieni takim pewnym radykalizmem tego nauczania, też różnymi trudnościami, które się wiązały z tym sposobem myślenia i postępowania, pytali się Jezusa. I on wtedy bardzo jasno też mówi, jeżeli ktoś oddala swoją żonę i w tym samym momencie bierze też inną kobietę, albo później bierze inną kobietę, popełnia cudzołóstwo. To samo odnosi się także do postępowania mężczyzny. Więc w tym momencie zostaje podkreślona ta nierozerwalność małżeństwa jako takiego szczególnego znaku, który objawia także miłość i wierność Boga. Bo my jesteśmy też przyzwyczajeni do takiego świata niezwykle zmiennego, plastycznego świata, który podlega nieustannym przeobrażeniom. Taka jest ziemska rzeczywistość. Dzisiaj nawet kupując pewne produkty, możemy stwierdzić, że będą one trwały tyle albo tyle, dlatego że mamy okres gwarancji, ale mamy też okres używania, wiemy, że pewne rzeczy się kończą. I musimy też pamiętać, że żyjąc w świecie, też nie zawsze możemy i musimy akceptować logikę tego świata, bo logika Boga jest inna. Okazuje się, że pewne rzeczy, które Bóg nam daje, pewne znaki, pewne sakramenty, takie rzeczywistości jak na przykład zbawienie, albo takie rzeczywistości jak miłość, jak dobro, to są rzeczywistości, które nie przemijają, nie starzeją się, nie psują. One są po prostu na zawsze. I między tymi rzeczywistościami jest także ludzka miłość. W planach Boga, które nie są łatwe do zrealizowania, ale jednak są możliwe do zrealizowania, ta miłość człowieka do drugiej osoby, tam ludzka miłość ma być też obrazem tej niezwykłej miłości, wierności Boga do każdego człowieka. Nawet jeżeli są momenty niewierności, zdrady, Bóg w swojej miłości pozostaje zawsze wierny człowiekowi do samego końca, na wieki. I sakrament małżeństwa ma być również takim szczególnym objawieniem tej Bożej miłości. Nie tylko miłości ludzkiej, nie tylko tej pięknej miłości, którą ludzie się obdarzają, ale ma też po prostu objawiać miłość Boga wierną do samego końca.
Przypomnę, trwa audycja Szukając Słowa Bożego. My też oczekujemy na telefony od naszych słuchaczy, którzy zawsze tworzą taki właśnie tutaj pejzaż tego programu. Dzisiaj nasz ksiądz gość to ksiądz dr Marcin Zieliński, Instytut Nauk Biblijnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zanim jeszcze telefony, to myślę, że warto ten aspekt jeszcze podkreślić, księże doktorze, jakże bardzo chrześcijaństwo, katolicy, chrześcijaństwo w szerszym tutaj rozumieniu podniosło kobietę, prawda? Znaczenie kobiety, jej godność, jej tożsamość. Tu nie ukrywamy, że w Starym Testamencie mężczyzna był inaczej traktowany. On, gdy popełnił cudzołóstwo, no to oczywiście to był też grzech, ale nie było takiej konsekwencji kobiety. Kobieta nie miała tutaj dużo do mówienia, mówiąc takim językiem, więc mówię to dlaczego, bo te dyskusje wokół gender, te dyskusje o tej ustawie przemocowej mówią, że no, religia przynosi tutaj niepokój, prawda, wprowadza niepokój, jeśli chodzi o relacje społeczne, rodzinne i tak dalej. A tutaj popatrzmy, żeby sobie te panie profesorki przeróżne nawet poczytały komentarze biblijne, to już zrozumieją, na czym polega tutaj nie tylko urok, ale też i no, moc wiary chrześcijańskiej, jak żadna inna wiara w taki sposób nie traktuje właśnie kobiety, nie podnosi jej kobiecości, macierzyństwa i tak dalej. Jest to piękny przykład.
Tak, to prawda, bo to trzeba wyjść też od dobrej antropologii. Naprawdę patrzeć na nauczanie Jezusa też mając przed oczyma pewien kontekst historyczny, który tak naprawdę, jeżeli się dokładnie mu przypatrzeć, on owszem, pewne rzeczy wymusza. To nie jest tak, że Jezus wzywał do jakiejś rewolucji, czy święty Paweł wzywał do rewolucji, ale tam pewne rzeczy są bardzo mocno podkreślone. Przede wszystkim to, że jesteśmy przed Bogiem równi, że każdy z nas jest zaproszony do zbawienia, ale to też jest bardzo istotne, że oprócz tej równości jest też coś takiego jak różnorodność. Tu święty Paweł też pięknie pewne rzeczy wyjaśnia, kiedy mówi o tym, że jesteśmy sobie wzajemnie poddani właśnie w kontekście małżeństwa. I to wzajemne poddanie oznacza, że tak mężczyzna, jak i kobieta są sobie poddani, że tu jest pewna równość, ale musimy też pamiętać, że nie jesteśmy tacy sami, że kobieta ma inną charakterystykę, inne zadania, stoją przed nią inne wyzwania stoją też przed mężczyzną. I tutaj nawet jeżeli przed Bogiem jesteśmy tacy sami, mamy taką samą wartość, pewne rzeczy w sposób praktyczny, ich powiedzmy wygląd w życiu, on się będzie delikatnie różnił właśnie ze względu na charakterystykę, na to, że jesteśmy stworzeni jako mężczyzna i kobieta, więc to warto też podkreślić, że z jednej strony się broni równości, a z drugiej strony też się zachowuje różnorodność, bo jesteśmy rzeczywiście różni jako ludzie, ale też jest różnica między płciami, której nie możemy po prostu zanegować.
I właśnie, ten porządek rzeczy od początku, od samego początku to było poukładane, taki był zamysł Boży, logiczny, piękny, to wszystko była harmonia, natura. Uh-huh. To co teraz człowiek jakoś współczesny mówi ogólnie, chce odwrócić do góry nogami, że możemy płeć sobie zmieniać w ciągu, nie wiem, kilka razy w roku, bo są takie zapędy, że możemy związki tworzyć, prawda, wbrew naturze i nawet te związki mają mieć dzieci. To są rzeczy naprawdę, można powiedzieć, że ktoś taki bardziej nerwowy powie, że świat się odwraca do góry nogami według zamysłu Bożego.
No, ale trzeba też jakby wydobywać te piękne rzeczy z Bożego nauczania, żeby też na przykład docenić kobiety, bo sam opis właśnie, ten drugi opis stworzenia człowieka, on jest tak skonstruowany, że narracja cała jest podporządkowana stworzeniu kobiety. To, co już wspominałem wcześniej, trudno by znaleźć w całej literaturze starożytnego Bliskiego Wschodu taki pasus, który jest poświęcony stworzeniu kobiety jako takiej, czyli docenieniu roli kobiety. Kobiety miały swoją ważną rolę, ale generalnie w życiu publicznym mężczyźni po prostu dominowali. Okazuje się, że Pan Bóg w pierwszym czytaniu, on wyznacza kobietom rolę szczególną. To one są, powiedzmy, koroną stworzenia. Jeżeli my zostaliśmy stworzeni z gliny, to do stworzenia kobiety Pan Bóg użył innego materiału, użył człowieka. Czyli tu można powiedzieć, że w tym momencie kobiety są w pewien sposób lepsze, ich historia inaczej się tutaj rozwinęła i też nie możemy mieć o to żalu, że w tym momencie one są koroną stworzenia, bo Pan Bóg też po prostu tak to całą rzeczywistość organizuje. Niemniej warto podkreślić jeszcze raz to, co wspominałem, że jest z jednej strony naprawdę równość przed Panem Bogiem, ale też jest różnorodność funkcji i zadań i po prostu cieszyć się tym.
No właśnie. Więc zapraszamy, drodzy Państwo, do rozmów, do dzielenia się też swoją myślą, swoim przemyśleniem i też do zadania tutaj pytania księdzu doktorowi bibliście, księdzu Marcinowi Zielińskiemu. Oto numery do naszego studia. 56 655 23 55 56 655 23 56 do zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66 I mamy telefon pierwszy. Bardzo prosimy, Radio Maria. Słuchamy, szukając Słowa Bożego. Kto jest z nami? Halo?
Szczęść Boże, mówi Piotr.
Witamy, Panie Piotrze.
Mam takie zapytanko, ponieważ spotkała mnie bardzo trudna sytuacja życiowa, a mianowicie odnośnie nierozerwalności sakramentu małżeństwa. Halo?
Tak, tak, panie Piotrze, słuchamy.
Byłem z żoną 5 lat po ślubie, tak? I w międzyczasie połapałem się, że moja żona za moimi plecami nagminnie mnie zdradza. Oczywiście próbowałem rozmawiać z żoną i próbowałem wszystkich sposobów do tego, aby rozwiązać tą sytuację, żeby się po prostu pogodzić, tak? A jeszcze dodatkowo mamy córeczkę. Oczywiście żona odwracała tutaj sytuację całą, nie rozmawiała ze mną, unikała w ogóle odpowiedzi. Złożyła pozew o rozwód. Moje pytanie jest tego typu. Co ja mogę w takiej sytuacji zrobić? Czy ja generalnie, nie wiem, mogę się ubiegać tutaj o nieważność związku małżeńskiego?
No już próbujemy odpowiedzieć panu. Panie Piotrze, dziękuję bardzo, chociaż to jest audycja biblijna bardziej niż moralna, ale...
Tu są też elementy prawnicze, bo można zawsze sprawdzać i badać, czy małżeństwo zostało zawarte ważnie, ubiegać się o orzeczenie właśnie tej, powiedzmy, o takie orzeczenie, że małżeństwo nie zostało zawarte ważnie od samego końca, ale tutaj zawsze rodzi się też takie współczucie w sercu, kiedy się właśnie słucha historii ludzi, którzy inwestują w miłość, którzy bardzo często chcą kochać, przeżywać pięknie małżeństwo i z nie ich winy pewne rzeczy po prostu się rozpadają. Jest to moment naprawdę trudny, bo ideał, a my musimy też cały czas mówić o ideałach i pamiętać, że Pan Bóg też wzywa nas do podążania ku pewnej doskonałości, ku pewnym ideałom. Ten ideał to rzeczywiście byłby taki, żeby żyć razem i pewnymi rzeczami się dzielić. Ale bywa też tak, że druga strona może zachowywać się zupełnie inaczej. Tu przykład tego pana to jest bardzo podobny do tego, co jest też opisywane w Ewangelii świętego Mateusza. Tam w 5 rozdziale, w 19 rozdziale są takie sytuacje, kiedy mówi się o tym, że można oddalić żonę właśnie. Różnie się tłumaczy to słowo porneia, ale chodziłoby to chyba raczej najprawdopodobniej o rodzaj pewnego nierządu, niewierności. Pamiętamy, że w czasach pierwszego chrześcijaństwa to było bardzo poważne przestępstwo, właśnie zdrada małżeńska, grzech cudzołóstwa, na równi z morderstwem czy z wyrzeczeniem się wiary. I ludzie, którzy taki grzech popełniali, oni bardzo często, kiedy ta praktyka pokutna się rozwinęła, przez wiele lat musieli pokutować. Na początku w ogóle nie byli dopuszczani do Komunii Świętej, a potem często przez 20 lat pokutowali, żeby wrócić do Kościoła. Ale co jest też tu trudne, że ktoś, kto właśnie związał się takim węzłem miłości, kto chciał kochać, w pewnym momencie na skutek odejścia drugiej strony, on jednak z tym węzłem po prostu pozostaje związany. I tutaj my też uczciwie, czytając Pismo Święte, możemy powiedzieć, że nie mamy na razie, chyba mieć nigdy nie będziemy, władzy, żeby te rzeczy po prostu rozwiązać. Orzeczenie nieważności małżeństwa, stwierdzenie faktu, że to małżeństwo nigdy nie zaistniało, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest po prostu małżeństwo, które zostało zawarte w sposób poprawny. I w tym przypadku my niewiele możemy zrobić. W tym sensie, że ktoś, kto jest młody, on na pewno będzie chciał sobie jakoś życie organizować. Być może, zwłaszcza jeżeli ktoś ma otwarte serce, może się tak zdarzyć, że będą też jakieś inne związki. Dzisiaj są takie powszechne zachęty, nawet presja na Kościół, żeby zmieniać dyscyplinę, żeby pozwalać na drugie małżeństwo, nawet żeby też ewentualnie do Komunii Świętej dopuszczać. To są też takie trudne rzeczy, bo z jednej strony jest cały czas to wezwanie do pewnej doskonałości, do podążania za pewnymi ideałami, do uświadomienia sobie, że to doświadczenie ludzkiej miłości powinno być czymś wyjątkowym i my naprawdę, jeżeli popatrzymy się na nasze życie, to my musimy naprawdę mocno się przygotowywać, dużo czasu poświęcić i bardzo dobrze się przygotować do tego związku, bo on naprawdę wpłynie potem na całe nasze życie. Więc nawet jakiekolwiek zaniedbanie tutaj, ono potem może mieć trudne konsekwencje dla mnie, dla drugiej osoby, dla dzieci, które się narodzą, dla rodzin. To jest niezwykle delikatna materia. A z drugiej strony, powinno nas mobilizować też do tego, do takiego dobrego przygotowywania się do małżeństwa właśnie to, że mamy naprawdę jedną szansę, żeby przed Bogiem doświadczyć właśnie takiego szczególnego błogosławieństwa w sakramencie małżeństwa, żeby przeżywać tak miłość, żeby ona była naprawdę obrazem tej miłości Boga w Trójcy. I ci, którzy nie mieli takiego szczęścia, oni potem zostają w trudnej sytuacji, bo Biblia generalnie jakby nie dopuszcza możliwości nowego małżeństwa. To nie jest też tak oczywiście, że jeżeli ktoś potem się zwiąże, są takie głosy, niektórzy mówią, że ci ludzie są potępieni, pójdą na pewno do piekła. To też są przesadzone rzeczy, bo jako Kościół my nie mamy możliwości stwierdzenia, kto w tym piekle rzeczywiście jest. Możemy mówić o zasadach i te zasady staramy się jasno podawać, ale potem wiadomo, że to życie, ono też niesie nam wiele różnych niespodzianek i potem każdy z nas będzie Panu Bogu zdawał sprawę z tego, w jaki sposób to swoje życie przeżywa. Ważną jest jednak rzeczą, i to należałoby podkreślić, że w tym układaniu naszego życia z Panem Bogiem musimy zawsze jednak wychodzić od pewnych zdrowych zasad po prostu. Nawet jeżeli są trudne, jeżeli wiele od nas wymagają, to ja wolę po prostu jasne, uczciwe zasady, które daje mi Pan Bóg, które są naprawdę pewnym ideałem, niż takie normy dosyć oględne, rozszerzone, które na końcu, że tak powiem, pozwalają mi stwierdzić, że ja zawsze jestem doskonały, bo cokolwiek bym nie zrobił, to jest to zawsze doskonałe. Więc tu musimy się też przed taką mentalnością bronić. Z jednej strony trudna jest sytuacja osób, które rzeczywiście doświadczają właśnie rozstania się, które potem mają taką sytuację w kościele, trochę się czują dziećmi gorszego Boga. Może nie do końca słusznie, bo powinniśmy rzeczywiście jakoś też odkrywać moc Słowa Bożego, czytać, pamiętać, że są różne środki, żeby dojść do Boga, doświadczyć zbawienia. Ale z drugiej strony, to chciałbym też bardzo mocno podkreślić i do tego też zachęcać, żeby nieustannie wracać do źródeł, tak jak to zrobił Jezus. Pan Bóg miał pewien plan. Nawet jeżeli nam się nie udało, to wolę próbować ten plan zachować i liczyć na Boże miłosierdzie na końcu, niż po prostu prosić o takie rozluźnienie norm, żeby w pewnym momencie wszystko już było dozwolone. Myślę, że to nie jest dobra droga. To nie jest droga wierności Ewangelii.
Tak, no i to też, co księże tutaj, doktorze, mi się przypomina, co doktor Jacek Pulikowski, tu przyjeżdżając do nas, mówił często. To jest dla pana Piotra może żadna podpowiedź, bo już się stało, ale modlitwa, wspólna modlitwa i małżonków, ale też za siebie, za małżonkę. I mówi, że badania wskazują, że małżeństwa, które się modlą, nie rozpadają się w mniejszym procencie. Właśnie to jest bardzo ułamek procenta, żeby były tego typu sytuacje, więc to jest...
Modlitwa, rzeczy duchowe zawsze pomagają, ale to też trzeba mieć świadomość, że życie jest tak bogate, że są takie sytuacje, że ktoś mimo najlepszych chęci, najlepszego przygotowania i zrobienia wszystkiego, co mu dyktowało serce, naprawdę zgodnie z zasadami sztuki, może się znaleźć w takiej sytuacji bez swojej winy. I wtedy rzeczywiście w sercu może się pojawić żal i taki żal, po prostu trzeba w jakiś sposób też umiejętnie zwalczać, żeby temu żalowi po prostu się nie poddać. Ale takie sytuacje też są bardzo powszechne.
I to, co mówimy, te osoby, co prawda są odsunięte od Eucharystii, od ołtarza, ale są jakoś bliżej pod krzyżem, można tak powiedzieć, jeżeli to mają świadomość.
Więc życie też niesie nam różne momenty trudne. Musimy pamiętać, że również życie Jezusa nie było usłane różami, że doświadczenie bliskości Pana Boga może też wiązać się z tym, że w pewnym momencie, i to jest pewnik, będziemy musieli po prostu wziąć na siebie krzyż. Ale ja tutaj zawsze też zachęcam wszystkich do takiego przekonania, że ludzkie życie jest ograniczone też czasowo. Że ja tutaj w tym momencie jakby pokazuję Bogu, że chcę być mu wierny. Dzisiaj jest taka logika, ona jest taka trochę dziwna. Mówi się, że powinniśmy rzeczywiście zmienić też całe nauczanie tutaj, właściwie nawet zmienić, przepisać pewne rzeczy w Ewangelii w inny sposób, pozmieniać, żeby jednak dać szansę po prostu ludziom na częstsze małżeństwa, bo może za którymś razem mu się uda. Jest takie tłumaczenie, że w ten sposób my będziemy okazywać im, jakby to powiedzieć, miłosierdzie. Mamy szansę okazania miłosierdzia. Bóg im okazuje miłosierdzie, kiedy im pozwala na to. A to jest też logika dziwna, bo Pan Jezus okazywał miłosierdzie na przykład kobiecie cudzołożnej. U świętego Jana mamy taką historię, u synoptyków również te opisy się pojawiają. Kobieta cudzołożna, która przychodzi do Jezusa i której Jezus przebacza. Co ciekawe, Jezus nie rozluźnia zasad, nie mówi, że nic się nie stało, że żaden grzech nie został popełniony. Ale właśnie dlatego, że są jasne zasady, jasne kryteria, ktoś próbuje tych kryteriów przestrzegać. Raz mu się udaje, raz nie. Wiemy, jak w życiu bywa. Jeżeli ten ktoś naprawdę próbuje, to w pewnym momencie może też liczyć, jestem o tym przekonany, na Boże miłosierdzie, na Bożą życzliwość, na Boże przebaczenie, na Bożą przemoc, na Bożą opiekę i Bożą łaskę. Bałbym się natomiast takiej sytuacji, że ktoś mówi, okażmy wszystkim miłosierdzie i w pewnym momencie tak rozluźniamy zasady, że tak naprawdę wszystko jest dobre. I w tym momencie już nawet Pan Bóg nie ma nam zasadniczo co przebaczać, ponieważ jeżeli popatrzymy na to prawo dosyć tak rozbudowane, które na wiele nam pozwala, w tym momencie wszystko jest dozwolone. Więc ja osobiście wolałbym taką sytuację, w której staram się, na ile tylko mogę, pewnych rzeczy przestrzegać. Jeżeli mi się nie udaje, liczę na Boże miłosierdzie i wierzę, że ten Jezus, który naprawdę pochylał się nad ludźmi w trudnych sytuacjach, On również mi takie miłosierdzie okaże.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Kto jest z nami? Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski.
Kłaniamy się.
Chciałem się odnieść do tych wypowiedzi. Ja się na przykład osobiście dziwię, że kobiety, no te kobiety, feministki, lewicujące kobiety, odrzucają Jezusa. On przecież dał im godność. Zniósł te listy wyrzucające żony od męża, zabronił założyć tym mężom z niewolnicami. Nadał im inne prawa, a one tak walczą. Ale też jest, że u Jezusa, u nauce Chrystusowej, jeśli chcesz, i też nie tylko kobiety, ale i panowie walczą z Bogiem, ponieważ na ogół są bezkarni, to znaczy tutaj na ziemi, bo na przykład tacy dziennikarze, oni nie zaatakują jakiegoś ajatolacha, Mahometa, ale papieża, biskupa, kapłana, siostry zakonne, to można obrażać, poniewierać. I jeszcze mam jedną taką refleksję, że prawdopodobnie ja to tak sam od siebie, to znaczy, no, tak dedukuję, że prawdopodobnie Żydom, mężom, facetom było za dużo to i oni nie mogli wybaczyć Chrystusowi, że w zasadzie złamał ich jako hegemonów w stosunku do kobiet. I prawdopodobnie to zaważyło, że Jezus Chrystus musiał zginąć, bo oni zbyt dużo tracili. To tyle. Było na tyle.
Dziękuję.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz zawsze dziękujemy bardzo panu Stanisławowi i pozdrawiamy serdecznie. Już oddajemy głos księdzu doktorowi.
Ja zawsze zachęcam do takiego pozytywnego patrzenia na rzeczywistość, bo są takie sytuacje, że ktoś walczy o swoje prawa, że bardzo często wydaje się, że po prostu my się naprawdę nie spotykamy, nawet dyskutując właśnie o roli kobiety, o godności kobiety, to wielu nam zarzuca właśnie, że ta kobieta jest tak poniżana, tak źle traktowana. Tymczasem jest wiele dokumentów, które mówią o niezwykłej godności kobiety. Jest wiele tekstów w kościele, czy takich miejsc, które kobiety rzeczywiście mogą wziąć jako swoje i tam realizować swoje powołanie. I w kontekście też naszego tematu dzisiejszego, jeżeli chodzi właśnie o małżeństwo, o miłość, to też naprawdę warto tak zdrowo, bardzo mocno, sensownie postudiować także Biblię, żeby zobaczyć, jak ten obraz małżeństwa naprawdę wygląda. Bo ja, jako ksiądz, powiedzmy, no raczej jeszcze młody, uznaję się za księdza młodego, spotykam się z różnymi osobami, często na przykład dziwię się, że ktoś, mówiąc o małżeństwie, używa takich stereotypów, takiego, powiedzmy, sposobu myślenia, który nigdy w Kościele nie zaistniał, który się pojawi jako jakieś takie nieporozumienie, a on jest przez wieki powtarzany, że na przykład małżeństwo katolickie to jest takie zmuszanie nieustanne kobiety do rodzenia dzieci, że w małżeństwie katolickim najważniejszą i pierwszą rzeczą jest posiadanie rzeczy, posiadanie dzieci. Wiele takich motywów, które z punktu widzenia teologicznego, one są po prostu nieprawdziwe, a którymi wszyscy się fascynują i nieustannie jakby imputują to Kościołowi. Więc ja bym tu zachęcał do tego, żeby rzeczywiście zobaczyć, co mówi święty Paweł o małżeństwie, o tym wzajemnym poddaniu, żeby przeczytać jeszcze raz hymną miłości i zobaczyć, jaka ta ludzka miłość ma być, żeby postudiować, a to wymaga już takiego trochę większego przygotowania, Pieśń nad pieśniami, która w moim skromnym odczuciu naprawdę jest najpiękniejszą księgą miłości, bo ona nawet z punktu widzenia psychologicznego przedstawia pewne obserwacje niezwykle ciekawe o tym, że kobiety należy nieustannie zdobywać, o tym, że rozstanie się jest też momentem niezwykle ważnym w życiu każdej pary. Te wszystkie rzeczy, które dzisiaj też jakby psychologia taka zdrowa podkreśla i ukazuje jako ważne w życiu kobiety, pary, te wszystkie rzeczy, one już wcześniej się w Biblii pojawiły. Oprócz tego też piękna teologia poświęcenia, oddania się, ukazanie właśnie wzniosłości piękna tego. Więc ja tutaj się też sam zastanawiam, w jaki sposób to rozwiązywać, bo pewien niedosyt mi pozostaje, że z jednej strony owszem, są rzeczy krytyczne, można cały czas uprawiać też apologię i warto ją uprawiać, ale z drugiej strony też musi wybrzmieć pozytywne przesłanie, bo obraz małżeństwa, który mamy w Biblii, on naprawdę to małżeństwo podnosi no, do rangi czegoś niezwykłego. I naprawdę musimy to docenić i zobaczyć, jak wielki jest to projekt w oczach Pana Boga.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz dr Marcin Zieliński, Instytut Nauk Biblijnych Katolicki, Uniwersytet Lubelski. Tutaj dziękujemy za obecność, ale jeszcze telefony chcemy przyjąć i rozmawiać przez sprawie kwadrans. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczerze, ojcze Januszu i ojcze Marcinie, czcigodny, ja myślę, że opatrzność Boża nie mogła nam ofiarować głębszego Słowa Bożego na tą niedzielę, który tak bezpośrednio poprzedza to wydarzenie w Kościele, jakim ma być synod, który ma traktować sprawy rodziny. Ja bym tak ogólnie powiedział, bo to jest taka głębia w tych czytaniach, że to pierwsze czytanie tam z Księgi Wyjścia i później Święty Marek, one się właściwie ogniskują wokół dzieła stworzenia, jak również wokół dzieła odkupienia. A jak Kościół mówi tam Wielki Piątek, że dzieło odkupienia jest jeszcze większe od dzieła stworzenia. I ten chłopiec, który tam zapytał Ojca Świętego tam w tym, w Ameryce, co Pan Bóg robił Santita, zanim stwarzał świat. I papież po długim namyśle mówi, kochał. Jak się z tego właśnie nie wyjdzie, z tego punktu nieograniczonego właśnie daru miłości miłosiernej, która powoduje, tam jest taki ten moment dosyć trudny do zrozumienia w tym liście do Hebrajczyków, że Chrystus jest tam pokomeno, czyli niewiele mniejszy od aniołów. Zastanawiam się, bym bardzo był wdzięczny księdzu Marcinowi, profesorowi, żeby mi to powiedział. Ja to tak zrozumiałem, że po prostu dlatego jest ta mowa taka paradoksalna, że jakby mniejszy, ponieważ aniołowie to są czyste duchy, to są puri spiriti. Natomiast tutaj wcielenie daje to wszystko, co każdy z nas, który na ten świat przychodzi, otrzymuje w sensie ciała, i to ciało zostało po to dane, to wyraźnie wynika, żeby było zmasakrowane, żeby było ukoronowane, żeby było ubiczowane i żeby na tej drodze nic z tego, co było przez Ojca Niebieskiego na początku w zamyśle w stosunku do nas i do świata, żeby się nic nie zmarnowało. Dlatego te wszystkie problemy, to będzie ich bardzo dużo. No i wiadomo, że to jest ogromny ból, ale jeżeli się jakoś nie odkryje tego miłosnego odniesienia, które tam w psalmie wybrzmiewa, że to się łączy z tym, co jest z tym Bożym błogosławieństwem. Jak tego Bożego błogosławieństwa nie ma, to każda drobiazg i każda sprawa jakichś konfliktów małżeńskich będzie oczywiście do jakiegoś rozciągania. Ale tu mówię, trzymając się, ten początek z ogromnej miłości. Ojciec miłości miłosiernej stwarza nas, kocha nas i oddaje nam temu, któremu daje ciało, ażeby on, tak. I tam jest wyraźnie powiedziane, że przyjrzyjcie się bracia Chrystusowi. Co to znaczy przyjrzyjcie się bracia Chrystusowi? Ja myślę, że my najlepiej Chrystusa widzimy na krzyżu, jak patrzymy i zdajemy sobie sprawę, że ta krew, która tam się z krzyża sączyła, to ona wsiąknęła w ziemię, po której my chodzimy.
Tak,
i jeżeli właśnie taka refleksja, bym tak powiedział, no, doszłaby do serc wszystkich ludzi, to może by jakoś mniej tak nawet dramatycznie przeżywali te swoje ludzkie problemy i może umieliby wyjść. No trzeba wracać do tej lektury Karola Wojtyły przez Stefan Jubilera. Tam jest to wszystko właściwie powiedziane, tylko to jest trudny utwór, ale jak się tam w to wczytać, to tam jest to rozwiązanie. Tylko Chrystus i tylko Chrystus właśnie ten ukrzyżowany i zmartwychwstały nas prowadzi do ostatecznego, więc mówię, przed synodem, który ma za kilka dni być, no taka bomba to czytania w tej chwili w całym świecie będą w Kościele, że no już lepszej bazy, lepszej Eucharystii Słowa Bożego.
Rozumiemy. Panie Krzysztofie, Rim Bomba, rozumiemy. Pozdrawiamy serdecznie i już oddajemy głos księdzu doktorowi, bo pan zadał pytania, a w sumie potem sobie odpowiedział, ale słuchamy.
Nie, bo to jest sprawa właśnie, jak interpretować też to wyrażenie, że mało od aniołów był pomniejszony. To są dwa tłumaczenia. Niektórzy próbują mówić, że jednak właśnie fakt wcielenia, że to, że Jezus istniejąc jako Bóg w pewnym momencie przybrał ciało, że to ciało rzeczywiście w jakiś sposób go obciążyło, że on też doświadczył tego wszystkiego, co my doświadczamy, czyli po prostu pokus, słabości, cierpienia, czegoś, co jest powiedzmy zarezerwowane dla posiadających ciało, a czego nie doświadczają aniołowie. Są też w niektórych tłumaczeniach takie powiedzmy wyjaśnienia, jakby to powiedzieć, czasowe, że widzimy, że Jezus, który przez pewien czas był tylko pomniejszony, i to by się właśnie odnosiło do tego momentu wcielenia, a potem moment powrotu do Boga byłby jakby takim momentem wywyższenia i powrotem do tej pierwotnej chwały. W każdym razie co też mi się jakby tak zrodziło, słuchając tej refleksji, to jest rzeczywiście dowartościowanie też ciała ludzkiego, bo mówimy o małżeństwie. My bardzo często też w Kościele mamy taką wizję małżeństwa też platonicznego, duchowego, często na ambonie o rzeczach zmysłowych czy rzeczach związanych z ciałem. No trudno jest nam mówić, ale musimy też pamiętać, że no właśnie ten motyw ciała, moment ciała, który pojawia się w liście do Hebrajczyków, to jest moment niezwykle istotny w miłości, bo miłość ludzka ma te dwa wymiary. To też ciekawe, że Bóg jakby staje się człowiekiem po to, żeby jakby tego wymiaru też cielesnego miłości doświadczyć, w tym sensie, żeby po prostu spotykać się z ludźmi, obejmować ich, dotykać, przygarniać do siebie. To są wszystko gesty też miłości. Miłość się wyraża oczywiście poprzez słowa, wyraża się poprzez pragnienia, uczucia, ma ten wymiar duchowy, ale też jest niezwykle istotny ten moment po prostu fizyczny, który należałoby rzeczywiście też jakby uwypuklić. No i to, co jest też piękne, co pan wspominał, rzeczywiście czytania są bardzo ważne w kontekście też tych trudnych decyzji, które czekają powiedzmy tutaj księży biskupów, żeby rzeczywiście umiejętnie też o te osoby, które doświadczają różnych trudnych sytuacji z miłością, żeby te osoby umiejętnie też przygarnąć, żeby wlać w ich serca nadzieję, żeby na nowo im pokazać, że jednak są dziećmi Kościoła cały czas i że też w jakiś sposób, pomimo różnych trudności, one są nieustannie wzywane do tego, żeby tę miłość jednak w swoim życiu realizować na różne sposoby, zawsze wierząc w to Boże miłosierdzie. Więc tutaj też wielkie wyzwanie w kontekście tych różnych debat o rodzinie, o tym, jak to ma wyglądać.
Dziękuję bardzo. Mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Szczęść Boże, witamy.
Chciałam do audycji.
Tak, jest pani na antenie.
Dobrze, więc wyłączyli radio, tak?
Tak jest, przyciszamy radio i mówimy do słuchawki telefonicznej najlepiej. Gdzieś radio daleko jest, więc pani jeszcze ma podróż. O,
halo?
Już, tak, słuchamy panią.
Szczęść Boże, szczęść niech Boże. Będzie szczęść pochwalony Boże. Jezus Chrystus. Ja do ojca i do księdza doktora. Drogi księże, ja mam 79 lat, już mi idzie 80. Kiedy widziałam na oczy, czytałam całe życie Pismo Święte i czytałam babci już jako małe dziecko. Przeżyłam wojny, przeżyłam akcję krajową, bo należał do dziadek. Ale co wyczytałam w Piśmie Świętym i co mnie uczyła babcia? Przecież ja pamiętam, że król Dawid miał harem, miał dzieci z wieloma żonami. Weźmy świętą Elżbietę. Przecież arcykapłanem był jej mąż. Jeśli chodzi o wiarołomstwo żon, to kiedy żona zrodziła męża, dali ją na ukamieniowanie, to Pan Jezus pisał po piasku i powiedział, kto jest z was bez grzechu, niech rzuci pierwszy kamieniem. Nikt nie rzucił. A za Mojżesza, kiedy prowadził przez pustynię i poszedł 10 przykazań spisać na tablicach, zrobili sobie bożka ze złota, ulepili, tam były zdrady. Dlatego 40 lat wędrowali po pustyni. Na Mojżesz nie doszedł, zobaczył tylko z góry to miejsce. Tylko nie mogę się z tym zgodzić. Dlaczego wtedy za wyjątkiem Maryi Najświętszej Panny, która przez Ducha Świętego została natchniona, te wszystkie święte osoby, jak święta Anna, jak święta Elżbieta, której nie mówił mąż jako arcykapłan. Tylko chciałam zapytać, kiedyś były małżeństwa wśród żon i arcykapłanów, a teraz to jest niesione. Dziękuję ślicznie, ja jestem stara.
Dziękuję, pani Bernadetto. Pozdrawiam serdecznie. Oczywiście dobrze, że pani czytała, ale pani czytała i Stary, i Nowy Testament, my jesteśmy w Nowym Testamencie.
Trzeba pamiętać, że ta historia małżeństwa, ona też miała swoje takie meandry. Na początku się mówiło o jedności, o tym, że jest nierozerwalne. Potem w pewnym momencie Mojżesz pozwala na to, żeby małżeństwo jednak można było po prostu rozłączyć, wypisując list rozwodowy. Były takie sytuacje w historii, kiedy ktoś technicznie nie popełniał grzechu cudzołóstwa, ale posiadał na przykład wiele żon, posiadał 3-4 żony. Były takie czasy oczywiście też w historii, że istniały haremy. Też musimy pamiętać o tym, że Biblia opisuje różne rzeczy, ale tu i tam, jeżeli umiejętnie tę Biblię czytamy, do pewnych rzeczy po prostu się ustosunkowuje, więc to nie jest tak, że to wszystko, co jest opisane w Biblii, to jest dla nas wyznacznikiem, w tym sensie, że są tam też opisane wojny i to oczywiście nie jest zachęta tego, żebyśmy od razu wojnę próbowali wszczynać. Na przykład jak jest opisany jakiś grzech, to nie sugerujmy się, że skoro grzech jest opisany, to znaczy, że to wolno robić, bo to do wszystkiego Pan Bóg w jakiś sposób się odnosi. W każdym razie tutaj widać też, w jaki sposób my odchodzimy też od tego pierwotnego planu Pana Boga i w jaki też sposób Pan Jezus w Nowym Testamencie te wszystkie rzeczy porządkuje, przywracając im taki pierwotny blask. Tu wspominała Pani historię też Salomona, Dawida. To też jest ciekawe, że nawet jeżeli i są sytuacje grzechu, sytuacje pewnego ewidentnego zła. Pod takim grzechem na przykład była historia Dawida i Batrzeby. To okazuje się, że kiedy jest wiara, jest otwarcie na Boga, jest moment, w którym się prosi o przebaczenie grzechów, to nawet taka trudna sytuacja związana właśnie z cudzołóstwem, z przestępstwem przeciw małżeństwu, ona również może przez Boga zostać w jakiś sposób wykorzystana. Co więcej, włączona nawet w nurt historii, bo pamiętamy potem, że dziecko pierwsze, które rodzi się, umiera, ale potem rodzi się drugi syn, Salomon, który był w dynastii poprzednikiem Jezusa, był jakimś członkiem rodziny Jezusa. Więc może się okazać, że jeżeli jest otwarcie na pewne Boże prawa, jeżeli te zasady Boże rozumiemy, to nawet pomimo różnych grzechów, różnych problemów, ta Boża wola się będzie realizować i będzie się też realizować pewne dobro. Więc tu my czytamy te wszystkie historie o grzechach, o zdradach, o pewnych prawa, które były wcześniej inne, na przykład posiadanie żony przez arcykapłanów, to była po prostu rzecz normalna. Żydzi w tamtych czasach na wszystkie osoby, które żyły same, samotnie, oni patrzyli w sposób podejrzany. I nawet interpretując te pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, mówili, że ten, który się nie żeni, w jakiś sposób też odbiera Bogu chwałę. Dlaczego? Bo pełnia chwały, piękno człowieka, ono zostaje ukazane w całej pełni dopiero w małżeństwie, że człowiek żyjąc samemu jest jakby tak w połowie człowiekiem. Dopiero związek małżeński, doświadczenie miłości, obdzielenie kogoś tą miłością pozwala mu na pełne ukazanie właśnie istoty i natury Boga, który jest miłością. Więc teologicznie to też jest jak najbardziej poprawne. Są takie kościoły, które będąc w kościele katolickim dopuszczają małżeństwa księży. Ale pamiętajmy też o tym, co mówił Jezus, że są takie też osoby, które decydują się na życie samotne, na życie niepozbawione miłości, bo pamiętajmy, że celibat nie oznacza brak miłości. Celibat to jest bezżeństwa, do miłości jesteśmy wezwani wszyscy, ale przeżywają ten celibat jako taki szczególny znak i to jest też charakterystyka chrześcijaństwa. Czegoś takiego, coś takiego wcześniej nie było popularne, to była rzecz po prostu dziwna. Natomiast Jezus mówi, to może być znakiem szczególnej, oblubieńczej miłości z Bogiem. To może rzeczywiście to wyrażać. Więc tu musimy być też otwarci na te wszystkie zmiany i pamiętać, że w tej Bożej historii też pewne rzeczy się zmieniają i że to pełne objawienie przychodzi dopiero w Jezusie.
24 minuty po 19 już czynimy podsumowanie naszej audycji. Przypomnę, szukając Słowa Bożego, mówimy o liturgii Słowa na najbliższą niedzielę, 4 dnia października. Gościmy księdza doktora Marcina Zielińskiego, czyli w skrócie mówiąc, ta niedziela, jakie możemy dać jej hasło, tak powiem, może hasło to brzydkie słowo, ale jakiś taki wspólny mianownik tych liturgii.
Zachęta do odkrycia piękna ludzkiej miłości, żeby odkryć na nowo, że Bóg daje nam takie trudne wyzwanie, żeby tę miłość realizować według pewnego wzoru, według pewnego schematu, który nie jest łatwy. Dzisiaj niestety świat proponuje takie trochę rozwiązania bardzo łatwe, mówiąc, że tak naprawdę no najlepiej to, gdyby można było robić wszystko, to wtedy rzeczywiście nawet grzechu by nie było żadnego. Okazuje się, że jednak takie postępowanie szczęścia na nie przyniesie, więc tutaj jest to na pewno moment, żeby dziękować Bogu za łaskę małżeństwa. Ci wszyscy, którzy mogą się cieszyć życiem małżeńskim, żeby też pomodlili się, ale też po prostu prosili Pana Boga o to, by odkrywać, w jaki sposób tę miłość należy przeżywać. Tych, którzy mają jakieś trudne sytuacje, którzy może z różnych przyczyn też nie mogą do Komunii Świętej przystąpić, zachęcam też do czytania Słowa Bożego. Ja sam z taką inicjatywą też będę występował tu i tam, już kiedyś nawet o niej mówiłem, żeby rzeczywiście dla tych ludzi robić spotkania, organizować spotkania, dzielić się Słowem, prowadzić lekcje Divina, żeby oni również poczuli się członkami Kościoła. Bo nawet jeżeli mają teraz pewne trudności, to nie oznacza, że są oddaleni od Pana Boga. Kiedyś słyszałem takie historie, że ci, którzy żyją w takich związkach, na pewno pójdą do piekła. Zdanie to jest po prostu nieprawdziwe. Kościół nigdy czegoś takiego nie orzekł i nie może orzec, bo my po prostu tego nie wiemy. Ale to, co też mnie pocieszyło bardzo, to jest właśnie takie nieustanne poszukiwanie też prawdy, bo tutaj w naszym myśleniu małżeństwie my też nie możemy się kierować tylko upodobaniami naszymi odczuciami, różnymi trudnymi sytuacjami, ale przede wszystkim tym, co mówi nam Pan Jezus. I tu Ewangelia nas zachęca do tego, aby odkryć, że ta miłość jest szczególnym znakiem, że ona jest rzeczywiście nierozwiązywalna, że to małżeństwo, ono powinno trwać na wieki i powinno być znakiem takiej niezwykłej miłości, wierności Boga. I dzisiaj mnie tak bardzo też pocieszył taki egzegeta protestancki, Lutz, Urlich Lutz, którego czytałem, przygotowując się do tego spotkania, napisał taki komentarz o świętym Mateuszu w serii Hermeneia. I on tam mówi na końcu, właśnie analizując rozdział 19, ten fragment, mówi, że jako protestancki egzegeta muszę się konfrontować z różnymi sytuacjami, ale egzegeza uczciwie prowadzona mówi mi, że ze wszelką prawdopodobnością, muszę to powiedzieć, katolicka praktyka odrzucania rozwodów jest najbliższa temu, co było intencją Mateusza, intencją Jezusa. I to mi jakoś tak pociesza, że jeżeli spojrzymy uczciwie na to życie, to możemy się cieszyć, że mamy jakieś jasne zasady, o te zasady musimy walczyć. Gdyby nam się nie udało, to pamiętajmy, że jeżeli chcemy być wierni tym zasadom, nawet jeżeli nam się nie uda, to z całą pewnością też możemy liczyć, tak jak kobieta cudzołożna, tak jak różne osoby w trudnych sytuacjach, na miłość, przebaczenie i zrozumienie Pana Boga. Więc nie wywracamy zasad, nie niszczymy zasad, ale na ile możemy, staramy się być nim wierni i potem prosić Pana Boga o to, żeby tam, gdzie niestety nie dajemy rady, nie dorastamy, gdzie nam się nie udaje, albo z przyczyn niezależnych od nas pewne rzeczy się nie udały, żeby On też wkroczył ze swoją łaską, pocieszeniem i przebaczeniem.
Za Pan dziękujemy. Ksiądz dr Marcin Zieliński, Instytut dziękuję Nauk pięknie. Biblijnych, był naszym dzisiejszym gościem.
Szczęść Boże, dziękuję Ojcu, dziękuję Państwu.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy i do usłyszenia już kiedyś. Szczęść Boże.